Wielki wybuch. Charakterystyczne dla wszystkich rozwiązań Friedmana było twierdzenie, że w jakimś momencie w przeszłości, w okresie od 10 do 20 miliardów lat temu, odległość między galaktykami musiała być zerowa. W tym właśnie momencie, zwanym Wielkim Wybuchem, gęstość wszechświata i zakrzywienie czasoprzestrzeni były nieskończone. To oznacza, że ogólna teoria względności, na której oparte są rozwiązania Friedmana, przewiduje istnienie takiego pojedynczego punktu we wszechświecie. Wszystkie nasze teorie naukowe zostały sformułowane przy założeniu, że czasoprzestrzeń jest gładka i niemal całkowicie płaska, więc żadna z nich nie obowiązywała w momencie Wielkiego Wybuchu, kiedy krzywizna czasoprzestrzeni była nieskończona. To oznacza, że nawet gdyby przed Wielkim Wybuchem miały miejsce jakieś zdarzenia, nie można by na ich podstawie przewidywać, co się stanie po Wielkim Wybuchu, ponieważ w tym momencie zawiodłyby wszelkie przewidywania. Podobnie na podstawie wiedzy o zdarzeniach, które zaszły po Wielkim Wybuchu, nie możemy wyciągać wniosków dotyczących zdarzeń sprzed tego momentu. Z naszego punktu widzenia zdarzenia zaszłe przed Wielkim Wybuchem nie mają żadnych konsekwencji, więc nie należy ich uwzględniać w naukowym modelu wszechświata. Powinniśmy zatem usunąć je z tego modelu i stwierdzić, że początkiem czasu był Wielki Wybuch. Wielu osobom nie podoba się koncepcja początku czasu, prawdopodobnie dlatego, że pachnie boską interwencją. Z drugiej strony Kościół katolicki zaakceptował model Wielkiego Wybuchu i ogłosił w 1951 roku, że jest on zgodny z Biblią. Podejmowano wiele prób uniknięcia konkluzji, że w przeszłości doszło do Wielkiego Wybuchu. Propozycja, która zyskała największe poparcie, była określana mianem teorii stanu stacjonarnego. Sformułowało ją w 1948 roku dwóch uchodźców z nazistowskiej Austrii, Hermann Bondy i Thomas Gold, wspólnie z Brytyjczykiem Fredem Hoylem, który współpracował z nimi w czasie wojny przy konstruowaniu radaru. Ich teoria głosiła, że w miarę jak galaktyki oddalają się od siebie, w przestrzeni pomiędzy nimi tworzą się nowe skupiska gwiazd, a ich budulcem jest nieustannie powstająca we wszechświecie materia. W takiej sytuacji wszechświat mógł zawsze wyglądać mniej więcej tak samo ze wszystkich możliwych punktów obserwacyjnych w przestrzeni. Teoria stanu stacjonarnego wymagała zmodyfikowania ogólnej teorii względności w taki sposób, by dopuszczała ciągłe powstawanie materii we wszechświecie, ale tempo jej kreacji było tak niewielkie, około jednej cząstki na kilometr sześcienny rocznie, że nie powodowało sprzeczności z wynikami eksperymentów. Była to dobra teoria naukowa w tym sensie, że była prosta i umożliwiała formułowanie precyzyjnych, możliwych do zweryfikowania wniosków. Jednym z nich było stwierdzenie, że liczba galaktyk lub podobnych obiektów w danej jednostce objętości przestrzeni powinna być taka sama w całym wszechświecie, niezależnie od miejsca i czasu. Na przełomie lat 50. i 60. XX wieku grupa astronomów z Cambridge pod kierunkiem Martina Rayla przeprowadziła badanie źródeł fal radiowych z przestrzeni kosmicznej. Naukowcy ci wykazali, że większość tych źródeł musi się znajdować poza obszarem naszej galaktyki oraz że istnieje znacznie więcej słabych źródeł niż silnych. Słabe źródła uznali za bardziej odległe, a silne za położone bliżej naszej galaktyki. Okazało się, że w pobliżu nas znajduje się mniej źródeł fal radiowych na jednostkę objętości przestrzeni niż w odległych rejonach wszechświata. To mogło oznaczać, że znajdujemy się w centrum rozległego obszaru, w którym jest mniej źródeł niż w innych częściach kosmosu, albo że w przeszłości, kiedy fale radiowe wyruszały w drogę do naszej galaktyki, źródeł tych było więcej niż dzisiaj. Obydwa wyjaśnienia stanowią zaprzeczenie teorii stanu stacjonarnego. Co więcej, odkrycie promieniowania mikrofalowego przez Penziasa i Wilsona w 1965 roku również sugerowało, że w przeszłości wszechświat musiał mieć większą gęstość. Trzeba więc było z żalem odrzucić teorię stanu stacjonarnego. Kolejną próbę uniknięcia konkluzji, że w przeszłości doszło do wielkiego wybuchu, w związku z czym czas miał początek, podjęło w 1963 roku dwóch rosyjskich naukowców – Eugeniusz Lifszyc i Izaak Hałatnikow. Zasugerowali oni, że wielki wybuch mógł być szczególną własnością modeli Friedmana, będących mimo wszystko zaledwie przybliżonymi opisami rzeczywistego wszechświata. Być może wśród wszystkich tego typu modeli tylko model Friedmana zawierał osobliwość wielkiego wybuchu. Galaktyki w modelach Friedmana oddalają się od siebie wzdłuż linii prostych. Nic więc dziwnego, że w jakimś momencie w przeszłości wszystkie znajdowały się w jednym miejscu. Jednak w rzeczywistości ruch galaktyk jest nieco bardziej skomplikowany, a ich trajektorie mają niewielkie odchylenia boczne. W przeszłości nie musiały więc znajdować się dokładnie w tym samym punkcie, a jedynie bardzo blisko siebie. Być może zatem początkiem rozszerzającego się wszechświata nie była osobliwość wielkiego wybuchu, lecz zakończenie poprzedniej fazy kurczenia się wszechświata. Kiedy dobiegła ona końca, nie wszystkie cząsteczki musiały się ze sobą zderzyć, gdyż część z nich mogła po prostu się minąć i zacząć znów od siebie oddalać. Jak więc można było stwierdzić ponad wszelką wątpliwość, że początkiem rzeczywistego wszechświata był wielki wybuch? Lifszyc i Hałatnikow zbadali modele wszechświata zbliżone do modelu Friedmana, ale uwzględniające nieregularności i losowe prędkości galaktyk w rzeczywistym wszechświecie. Wykazali, że takie modele również mogły zaczynać się od wielkiego wybuchu, choć galaktyki nie oddalają się w nich od siebie po liniach prostych. Stwierdzili jednak, że byłoby to możliwe tylko w niektórych, wyjątkowych modelach, w których galaktyki poruszają się w określony, szczególny sposób. Skoro istnieje nieskończenie więcej modeli zbliżonych do modelu Friedmana, ale bez osobliwości, niż modeli zawierających osobliwość, argumentowali, wielki wybuch jest zdarzeniem mało prawdopodobnym. Później zdali sobie jednak sprawę, że istnieje znacznie ogólniejsza klasa modeli friedmanowskich, które zawierają osobliwości i w których galaktyki nie poruszają się w żaden szczególny sposób. Odwołali zatem swoje twierdzenie w 1970 roku. Praca Lifszyca i Hałatnikowa była wartościowa, ponieważ dowiodła, że wszechświat mógł się rozpocząć od osobliwości, czyli wielkiego wybuchu, jeśli ogólna teoria względności jest prawidłowa. Nie odpowiadała jednak na zasadnicze pytanie, czy z teorii względności wynika, że wszechświat musiał się zacząć od wielkiego wybuchu, czyli początku czasu. Wyjaśnienia tej zagadki dostarczyły zupełnie inne badania, zapoczątkowane w 1965 roku przez brytyjskiego fizyka Rogera Penrose'a. Wykorzystał on zachowanie stożków świetlnych w ogólnej teorii względności oraz fakt, że siła ciążenia jest zawsze przyciągająca, aby wykazać, że gwiazda zapadająca się pod wpływem własnej grawitacji pozostaje uwięziona w przestrzeni, której granice maleją do zera. To oznacza, że cała materia gwiazdy ulega ścieśnieniu w przestrzeni o zerowej objętości, w wyniku czego gęstość tej materii i krzywizna czasoprzestrzeni stają się nieskończone. Innymi słowy, powstaje osobliwość zamknięta w wycinku czasoprzestrzeni, zwanym czarną dziurą. Na pierwszy rzut oka wyniki osiągnięte przez Penrose'a nie mają nic wspólnego z pytaniem o to, czy w przeszłości doszło do wielkiego wybuchu. Niemniej jednak w czasie, w którym Penrose sformułował swoją teorię, byłem młodym doktorantem poszukującym rozpaczliwie tematu pracy doktorskiej. Zdałem sobie sprawę, że jeśli odwrócimy kierunek upływu czasu w twierdzeniu Penrose'a, zapadanie się gwiazdy stanie się jej ekspansją. A w takich warunkach jego teoria nadal będzie obowiązywała przy założeniu, że w chwili obecnej wszechświat wygląda mniej więcej tak, jak w modelu Friedmana. Penrose wykazał, iż każda zapadająca się gwiazda musi skończyć jako osobliwość, Zaś po odwróceniu biegu czasu można było udowodnić, że każdy rozszerzający się wszechświat zgodny z modelem Friedmana musiał się od osobliwości zacząć. Z przyczyn technicznych twierdzenie Penrose'a wymagało założenia, że wszechświat jest przestrzennie nieskończony. Mogłem więc udowodnić jedynie istnienie osobliwości początkowej we wszechświecie, który rozszerza się dostatecznie szybko, by uniknąć powtórnej zapaści, ponieważ tylko taki model friedmanowski jest nieskończony w przestrzeni. W ciągu następnych kilku lat opracowałem nowe techniki matematyczne, pozwalające usunąć ten warunek techniczny i inne tego typu ograniczenia z twierdzeń, które dowodziły konieczności istnienia osobliwości. Ostatecznym wynikiem moich dociekań jest praca napisana wspólnie z Penrose'em w 1970 roku. Udowodniliśmy w niej, że osobliwość wielkiego wybuchu musiała zaistnieć, o ile ogólna teoria względności jest prawidłowa, a wszechświat zawiera tyle materii, ile jesteśmy w stanie zaobserwować. Nasza praca napotkała znaczny opór środowiska naukowego, częściowo ze strony Rosjan, którzy trzymali się wytycznych partii opracowanych przez Lifszyca i Hałatnikowa, a częściowo ze strony ludzi, którzy uważali, że cała koncepcja osobliwości jest odrażająca i psuje piękno teorii Einsteina. Trudno jednak dyskutować z twierdzeniami matematycznymi, w związku z czym dziś panuje powszechna zgoda co do tego, że wszechświat musiał mieć początek.